Drodzy w Chrystusie, braterstwo, do tych pozdrowień, które były podane, to jeszcze chciałbym dołączyć pozdrowienia od mojej bratowej Stefy z Krakowa Ciechanowskiej, z domu Szatyńskiej po mężu, i jej mamy, która też prosiła pozdrowić, dzwoniły wczoraj, jak i również od brata Knopa z Włoszakowic, który też dzwonił i prosił nasz zbór serdecznie pozdrowić. Nie wiem, tam jak Pan pozwoli, to za tydzień się wybierzemy do tych Włoszakowic. To może od razu bym się poprosił, czy braterstwo chcieliby pozdrowić też. Tak jak bracia przysłali to czasopismo, Straż, brat Daniel Kaleta kompletuje tematy sprzed 100 lat. On przybrali taką metodę, że dzielą się z nami przedrukami, które nie były jeszcze publikowane w naszych czasopismach, nie były tłumaczone na język polski, a dotyczą spraw, które 100 lat temu nasi bracia czym żyli, na czym się zastanawiali. No i akurat ten ostatni numer dotyczy roku 1910, gdzie brat Russell wystąpił na hipodromie w kazaniu dla Żydów, gdzie został owacyjnie przyjęty. Tak z przyjemnością, jak się czyta, to spotykamy właśnie tam taki entuzjazm tych braci, którzy żyli w czasach, które już wierzyli, że się zbliżają do końca, i głosili właśnie temu narodowi wybranemu, uciemiężonemu przez całe wieki, tysiąclecia nawet można powiedzieć, tą lepszą przyszłością. No i ja bym chciał może tą samą metodę tak obrać i podzielić się kilkoma uwagami, nie że może całym opracowaniem na temat czasów pogan, ale kilkoma uwagami odnośnie. Co my możemy na przykład po tych 100 latach na ten temat powiedzieć? Bo mamy w Piśmie Świętym powiedziane, że lud Boży miał żyć w takiej ustawicznej światłości, podążać za słowem prawdy, za tym światłem. Są takie teksty, nie ma tekstów, które mówią, że lud Boży miał się cofać, że miał być w jakiejś ciemności, ale szczególnie w tych czasach ostatecznych miał żyć w światłości i Słowo Boże miało być taką pochodnią dla ścieżki ludu Bożego. I jeżeli na przykład zrozumienie nauki o wtórej obecności, one wynikało z takiej, bym powiedział, podstawowej nauki w pakiecie tym nauk chronologicznych, ze zrozumienia dwójnasobu, to bracia w tamtym czasie zrozumieli, że ta nauka o dwójnasobie jest takim fundamentem, bo ona pozwalała odwzorować to, co było w wieku żydowskim, i przenieść na wiek Ewangelii. Zrozumieli, że to równe czasy wieku żydowskiego i wieku Ewangelii, gdzie z jednej strony było 1845 lat łaski dla Żydów, dla narodu wybranego, to się zakończyło następnie ich klęskami za niewykorzystanie tej łaski. To zrozumieli też, że skoro taki sam okres czasu miał być dany dla chrześcijaństwa, na wybranie tego ludu, na ogłoszenie Królestwa Bożego, więc i jeżeli jednocześnie były proroctwa, które mówiły, że łaska miała wrócić do Żydów, więc bracia z kolei zobaczyli, że obudzili się w czasach, gdzie ten dwójnasób się skończył. Podali ten rok 1878 jako te 1845 lat od śmierci Jezusa, odrzucenia Izraela. I naturalną rzeczą było, że zaczęli ślęczeć nad Pismem Świętym. No bo tak, jedna równoległość, jedna nauka o dwójnasobie braciom nie starczała. Zaczęli sięgać po proroctwa, żeby znaleźć, czy Pismo Święte jeszcze potwierdza takie właśnie postępowanie, takie stanowisko. Czy to oczekiwanie na upadek chrześcijaństwa, później na Królestwo Boże, ma jeszcze jakieś inne potwierdzenie? Bo właśnie ten dwójnasób pokazywał, że jest tak, jak jest koniec kary dla Żydów, a więc zaczął się proces ich odrodzenia, co zaczęli już wtedy widzieć na własne oczy. Zaczęli widzieć, że Żydzi zaczynają ziemię kupować, że zaczynają powstawać osiedla, że ziemia, która odtąd była nieurodzajna, tak jak Mojżesz powiedział, że ziemia będzie miedziana, a obłoki jak ołów nad wami, że będziecie rozpędzeni. Zobaczyli, że zaczynają się osadzać ludzie w tych opustoszonych miejscach. Więc z drugiej strony zaczęli patrzeć, że skoro też koniec łaski dla chrześcijaństwa, to musi to owocować jakimś procesem rozkładu, podsumowania tego okresu chrześcijańskiego, żniwa chrześcijaństwa. I bracia właśnie zauważyli 40-letni okres czasu, w którym te dwa odmienne od siebie procesy, proces odrodzenia się narodu żydowskiego, a z drugiej strony proces upadku chrześcijaństwa, niszczenia tego starego porządku rzeczy, o którym, który zapowiadały i proroca, i Księga Objawienia, bo one są przede wszystkim do chrześcijaństwa podane. To miały te dwa procesy w tym okresie 40-letnim się zakończyć. No i kiedy tak zaczęli ślęczeć nad Słowem Bożym, nad Starym Testamentem, nad Nowym, zaczęli szukać takiego potwierdzenia do schematu, który przyjęli bracia. W odróżnieniu od wszystkich innych chrześcijan, bracia przyjęli taki schemat, który pokazywał, że ma nastąpić na ziemi widoczne Królestwo Boże. To, o czym inni może chrześcijanie nie mówili, bo większość chrześcijaństwa to przyjęła taki bardzo prosty schemat. Albo ktoś idzie po śmierci do piekła, albo ktoś idzie do nieba. Żadnych zmianek o Królestwie Bożym, o zmartwychwstaniu. Albo na wieczną śmierć. Natomiast tu nagle się pojawił ruch, który wskazał, że ma przyjść Królestwo Boże, odrodzenie. Ta restytucja, jak nieraz mówimy, tylko że słowa restytucja nie ma w naszej Biblii. Dlaczego nie ma? Bo to jest słowo łacińskie. Natomiast są dwa inne wyrażenia, które to samo znaczą. Palingenezja, odrodzenie, to co Pan Jezus powiedział, że w odrodzeniu, gdyż Syn Człowieczy usiądzie. No i to, co Piotr mówi też, że o tych czasach ochłody, o czasach naprawienia wszystkich rzeczy, greckie słowa apokatastaseos. No, że skoro to ma nastąpić, więc mają być jakieś wydarzenia, które miały poprzedzać ten czas. No i co nasi bracia znaleźli? No, znaleźli ten podstawowy taki werset o czasach pogan. Jest tylko jeden taki, który Pan Jezus powiedział. Kiedy mówi o upadku Jerozolimy, o tych czasach gniewu nad Izraelem i mówi, i padną do ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Następnie znaleźli jeszcze inny. W księdze Daniela znaleźli proroctwo o posągu, który się śnił królowi Nabuchodonozorowi i tam Daniel tłumaczy, że tym posągiem to były te wszystkie królestwa, które miały po Nabuchodonozorze, który wytłumaczył, że był złotą głową, po sobie kolejno następować. Że miała być złota głowa, później miał być miedziane ramiona, tors, brzuch z miedzi, później golenie nogi z żelaza, a na samym końcu stopy miały być połączone połączeniem żelaza i gliny. I później Daniel tłumaczy dla króla Nabuchodonozora, że to pokazywało, że miał świat się rozwijać właśnie, być w dzierżawie, tak byśmy powiedzieli, pod pod właśnie tymi potęgami, które później jeszcze w innym miejscu Daniela pokazane zostały jako cztery straszne bestie. Następnie i to braciom to było takie dorzucenie do takiego materiału do rozmyślań dla braci, że skoro miał być jakiś czas pogan, więc może akurat ta wizja Daniela i tego posągu będzie pasować do tego. Później znaleźli w prorocie Ezechiela taką zmiankę. Dziwne postanowienie Boże, że prorok Ezechiel do króla Sedekiasza, który był ostatnim królem z linii Dawida, potomkiem Salomona też, mówi takie rzeczy. Lecz o tobie, bezbożny bezbożniku, bezecny bezbożniku, przepraszam, książę izraelski, którego dzień nadszedł w czasie, gdy wina dojdzie do swego kresu. Tak mówi wszechmogący Pan. Precz z diademem, precz z koroną. Nie pozostanie tak, jak jest. Co niskie będzie wywyższone, a co wysokie będzie poniżone. W gruzy obrocę je. Także ono nie pozostanie tak, aż przyjdzie ten, który ma do niego prawo, jemu je dam. A więc następne proroctwo, które mówiło, że miała nastąpić w tym panowaniu dynastii Dawida jakaś przerwa w narodzie wybranym. Że tak jak te nasze tłumaczenie gdańskie mówi, zdejm tą czapkę, zdejm tą koronę, która już nigdy taka nie będzie. No więc znowu do rozmyślań wersety. Co z tym zrobić? Następny werset, ja może przeczytam, u Zachariasza w drugim rozdziale prorok ma taką dziwną wizję. Potem podniosłem oczy i spojrzałem, a oto były cztery rogi. I rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną, co one oznaczają. I odpowiedział mi, to są rogi, które rozproszyły Judę, Izraela i Jeruzalem. Czyli miało być jakieś cztery rogi. Władza, tam cztery potęgi, a tu cztery rogi. Które potem ukazał mi Pan czterech chowali. I zapytałem, jaką pracę mają wykonać? Odpowiedział, to są rogi, które rozproszyły Judę. Także nikt nie mógł podnieść głowy. Ci zaś przyszli, aby je przestraszyć, postrącać rogi narodów, które podniosły róg przeciwko ziemi judzkiej, aby ją rozproszyć. A więc mieli zaistnieć, tak dodajemy, w czasach ostatecznych, po tym okresie wygnali jacyś kowale, rzemieślnicy, którzy mieli postrącać te rogi, które niszczyły Izraela, ziemię świętą. No i w końcu jeszcze tak dołożyli do tego proroctwo Mojżesza. Nie będę je czytał, bo jest dosyć długie. W 26 rozdziale 3 Mojżeszowej czytamy, że Pan Bóg miał zesłać różne karania tam na naród wybrany. Ale mówi ostatnim karaniem, które raz na zawsze ich spowoduje, że oni nie będą już później się odwracać od Boga. To miało być karanie, tak jak jest w naszym tłumaczeniu, siedmiokrotne. Siedemkroć, siedem razy będę karał. I tam mówi, co z nimi będzie się działo. Na końcu mówi o rozpędzeniu między wszystkie narody, a później o zgromadzeniu. No i takie dziwne powiedzenie, jak można siedmiokrotnie karać. Do czego to odnieść, prawda? Do tego jeszcze wrócimy. Jak sobie z tym wszystkim bracia poradzili? Czy można sobie poradzić z tym? Jeżeli weźmiemy tak po kolei, będziemy się nad tym zastanawiać, jakie wnioski ze słów naszego Pana płyną. Że charakterystyką tych czasów pogan miało być deptanie Jerozolimy. A więc deptanie Jerozolimy, czy tu chodzi o takie spustoszenie tylko i wyłącznie? Nie. Ja myślę, że takie spustoszenie to miało miejsce wtedy, kiedy już oni zostali po drugim powstaniu Bar Kokhby żydowskim wypędzenie. To wtedy było kompletne spustoszenie. Ale przykładowo po zburzeniu świątyni w 70 roku, czy można było powiedzieć, że Jerozolimia była deptana przez pogan? No była deptana. Chociaż jeszcze życie kwitło. Co prawda świątynia była spustoszona, ale cała Judea żyła w jakiś sposób. Czy można powiedzieć, że Żydzi byli deptani wtedy, kiedy Pan Jezus te mówił słowa? No też byli deptani. Oni już byli deptani na wiele lat przedtem. Bo żyli pod ustawiczną, tylko zmieniającą się kontrolą pogan. Czy to byli Babilończycy, czy to byli Medopersowie, czy Grecy, czy Antioch Epifanes. Mieli tam jakiś czas, kiedy powstanie machabejskie wybuchło, kilka lat spokoju, ale cały czas byli pod kontrolą obcych potęg. Czasy pogan miały się skończyć. Tak wyraźnie ze słów Pana Jezusa wynika. I to ciekawe, że są różne słowa odnośnie czasu. Na przykład słowo chronos. To one pokazuje, greckie słowo chronos, pokazuje ten czas jako płynący bez konkretnych jakichś przedziałów. Natomiast słowo kairos, te czasy pogan, kairos, znaczy coś, co jest określone pewnym przedziałem. To jest przedział czasu w odróżnieniu od chronos. I dlatego bracia się zastanawiali, że skoro jest określenie kairos, że te czasy pogan i miały one się skończyć, to musiały też mieć jakiś początek. Proroctwo Pana Jezusa myślę, że nie sugeruje, że czasy pogan rozpoczęły się upadkiem chociażby powstań żydowskich. Bo jak już powiedziałem, ta dominacja trwała nad nimi. Myślę też, że trudno byłoby zastosować termin czasów pogan do chociażby wieku Ewangelii. Bo wiek Ewangelii, tak jak apostoł Paweł mówi, to jest czasem, gdzie nie ma ani Greka. Co prawda, łaska została odjęta od Żydów i przekazana poganom, ale na tych samych prawach. To raczej był czas zrównania Żydów z poganami. I apostoł Paweł to tłumaczy, że już kiedy chodzi o nowe stworzenie, to nie ma ani mężczyzny, ani kobiety, ani Greka, ani Żyda. Wszyscy są równi. Co się stało wraz z detronizacją Sedekiasza? Zdetronizował go Nabuchodonozor, król babiloński. Skończyło się, jak już powiedziałem, panowanie dynastii Dawida. Skończyło się figuralne Królestwo Boże, gdzie z ramienia Bożego rządził potomek Dawida. Korona została odjęta, ale musimy powiedzieć, że nie został odjęty scepter. Bo tak jak w Księdze Mojżeszowej, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 49 rozdziale, kiedy Jakub błogosławi swoich synów, to do Judy właśnie, do tego, z którego później biódł, powstał nasz Pan. Mówi tak, że nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne wszystkie narody. A więc to, że została korona odjęta od potomstwa Judy, to nie znaczyło, że to panowanie przepadło już raz na zawsze. Nie, dla słusznego celu Pan Bóg postanowił, że nad tym narodem wybranym mieli rządzić poganie. Mieli sprawować kontrolę, mieli być pod ich butem, aż do momentu, kiedy się skończy ten czas i przyjdzie ten, który ma prawo, a więc Jezus, który te prawo nabył silą zmartwychwstania, kiedy powiedziane, że to dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. A więc dzierżawcami świata stały się potęgi pogańskie, ukazane właśnie w posągu Nabuchodonozora. On stał się, jak już powiedziałem, tą złotą głową. z chwilą, gdy zdetronizował Sedekiasza. I chociaż Żydzi wrócili z Babilonu, bo znamy tą historię, kiedy 70 lat minęło, wrócili z Babilonu, odbudowali świątynię, to nigdy już nie byli wolni. Byli kolejno uzależnieni od Medopersji, Grecji, Rzymu, który też ostatecznie ich wypędził z ziemi ojców. To Rzymianie ich wypędzili. A sukcesorami Rzymu pogańskiego stał się Rzym papieski, który przez cały okres swojej dominacji nad światem, bo taka też była, manifestował wrogość do narodu wybranego, do Żydów. Prześladował go na każdym kroku. To wszystko, co później robili inni. I to tak jak tu brat Russell, kiedy przemawia do Żydów, to mówi, że on ubolewa nad tymi strasznymi rzeczami, które ten naród dotknęły. Przepowiada też, kiedyś jeden z braci mi zarzucił, że brat Russell nie przepowiedział Holokaustu, doświadczeń. No pewnie, że nie przepowiedział Stalina, nie przepowiedział Hitlera, nie przepowiedział intifady, które teraz wybuchały, prawda? Bo to nie był Bogiem, tylko był człowiekiem, który były dane pewne prawdy od Pana Boga. Ale z kolei, jak tam poczytamy, to on mówi, że jeszcze na was przyjdą doświadczenia. I ja nie wiem, mówi, czy to z Rumunii przyjdą, czy z Rosji. No nie wiedział, że przyjdą ze strony Niemiec, narodu takiego, z którym Żydzi się związali na swojej diasporze. Ale on tam tłumaczy, że to wszystko, on ubolewa nad tym, że to przyszło ze strony chrześcijaństwa. I że to chrześcijaństwo jest winne za to, co dotykało ten naród wybrany. I tak jak już powiedziałem, bracia zauważyli, że początkiem tych czasów pogan, gdzie ustała władza z linii Dawida, a zaczęły się rządy Nabuchodonozora, tak byśmy powiedzieli, to co, na co Pan Bóg zezwolił, to musi być, skoro miał być i koniec, to i początek, prawda? I jak bracia znaleźli ten początek? Brat Russell podaje, że do wyboru były dwie daty. Data 536, jak do niej doszli? Data 536 roku przed naszą erą, kiedy został wydany edykt Cyrusa po zdobyciu Babilonu i który spowodował, że Żydzi powrócili do ziemi swoich przodków, jest datą niepodważalną. Wszyscy na to się zgadzają. Jak świat długi i szeroki. Ale bracia z kolei mieli do wyboru dwie daty, jak dojść do czasu, kiedy detronizacja Sedekiasza nastąpiła. Pierwsza data, którą też dzisiaj podkreślają uczeni, naukowcy, archeologowie, że to jest rok 586. Ale to z kolei data jest nie do pogodzenia z czym? Z biblijną informacją, że spustoszenie Jerozolimy miało trwać 70 lat. Bo tak, gdyby przyjąć 586 rok, to spustoszenie, wygnanie miało trwać by 50 lat. Nie ma żadnej wzmianki w Biblii. Natomiast ja przytoczę braterstwu, cztery wersety są w Biblii, które mówią, że 70 lat. No i teraz dylemat, co przyjąć. Księga Jeremiasza, 25, 11 werset. I sprawię, że zamilknie u nich głos radości, głos wesela, kiedy Jeremiasz przepowiada klęskę. Głos oblubieńca, głos oblubienicy ustanie turkot żaren i blask pochodni. Cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem i narody te będą poddane królowi babilońskiemu 70 lat. A po upływie 70 lat ukaże króla babilońskiego i ów naród za ich winę, mówi Pan, i kraj Chaldejczyków, i uobrócę go w wieczną pustynię. Jeden werset. Później 29, 10. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was moją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Daniel. Czytam wszystkie cztery wersety, żeby pokazać, jak silnie było akcentowane te 70 lat. Proroctwo Daniela 9:2. W pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały płynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza. Nad ruinami Jeruzalemu to jest 70 lat. Daniel się na tym... Czy tu może być błąd w takim rozumowaniu? No skoro on się nad 70 latami zastanawia, więc coś tu jest. Czy 50, czy 70. A później jeszcze ostatni, w drugiej księdze Kronik. Kiedy mówi, że karą, która miała być którą miał Izrael być dotknięty, to była kara za to, że oni nie obchodzili sabatów. 36 rozdział 2 księgi Kronik, 19 werset. A to może do tych sabatów później. Spalili oni świątynię Bożą, zburzyli mury Jeruzalemu, wszystkie jego pałace spalili ogniem, także wszystkie drogocenne sprzęty zniszczały. Następnie uprowadzili do niewoli, do Babilonu wszystkich pozostałych, którzy ocalili od miecza, i tam zostali niewolnikami jego i jego synów, aż do nastania Królestwa Perskiego. Tak spełniło się słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza tej treści. Przez cały czas spustoszenia, dopóki kraj nie odpłaci swoich sabatów, będzie odpoczywał, aby dopełnić 70 lat. Cztery teksty. Ponadto jeszcze dochodzi tutaj świadectwo historyka żydowskiego Józefusa, który też mówi o 70 latach. Choć opinia o nim jako o dokładnym historyku nie jest jednoznaczna. Wytykają mu różne błędy, to trzeba przyznać. No i teraz, co bracia mieli wybrać? Co my byśmy wybrali? Jak, bracie Dawid, co byś wybrał? Czy historię mądrych ludzi, ale tego świata? Czy historię biblijną? Brat Russell w Manie mówi, że jest taka mana, już tylko nie pamiętam, że mówi, kiedy mamy do wyboru mądrość tego świata i objawienie Boże, to jesteśmy dziwni w ten sposób, że my wybieramy objawienie Boże, prawda? Słowa Boże. I brat Russell wybrał właśnie ten rok 606, który pokazywał na 70 lat spustoszenia, który określał też przez to dokładnie, kiedy się czasy pogan zaczęły. A kiedy się miały skończyć? Tu z kolei bracia... I chcę od razu powiedzieć, że to wszystko, tak jak wiele proroc, jak Księga Objawienia, to nie leży tak na wyciągnięcie ręki, żeby każdy od razu, jak przeczyta, od razu zrozumiał, o co chodzi. Nie było tak ani podczas pierwszego przyjścia, kiedy Pan Jezus pokazywał to wszystko, plan Boży, pokazywał swoją misję, głosił pewne nauki. Kiedy apostołowie głosili, to było wszystko uzależnione od tego, czy ktoś będzie ślęczał nad Słowem Bożym, czy będzie poświęcał czas, czy będzie żył tymi rzeczami. Dla takich dopiero, kto ma uszy, niechaj słucha. Dla takich dopiero te rzeczy miały być zrozumiałe. I nagrodą, myślę, że dla tych naszych braci, którzy zakładali cały nasz ruch, było to, że na skutek ślęczenia, na to, że potrafili sprzedawać majątki, poświęcać się kolportacji, poświęcać się badaniu Słowa Bożego, Pan zaczął odkrywać te rzeczy. I znowu znajdujemy wtedy w trzeciej Mojżeszowej to, o czym wspominałem, w 26 rozdziale trzeciej Mojżeszowej, w 26 rozdziale, który jest poświęcony dwóm rzeczom. Błogosławieństwu narodowi żydowskiemu. Mojżesz przed samą śmiercią mówił, że jeżeli będziecie chodzili za Panem Bogiem, to wszystko będzie grało w waszym życiu. same błogosławieństwa. Natomiast jeżeli będziecie odchodzili od Boga, to przyjdą same kary. I od 14 wersetu aż do końca, 26 rozdziału do 46, są same klęski. I tam mówi tak, między innymi. Jeżeli zwrócę przeciwko wam oblicze, a jeśli mimo to nie będziecie mnie słuchać, to nadal was smagać będę 7-krotnie za wasze grzechy. Jeden werset. Później 21. A jeśli będziecie postępować wobec mnie opornie, nie będziecie chcieli mnie słuchać, pomnożę 7-krotnie ciosy na was za wasze grzechy. 24. To również i ja postąpię wobec was opornie i także ja uderzę was 7-krotnie za wasze grzechy. I takich wersetów, które mówią 7-krotnie. Mojżesz opisuje karanie Izraela, które miało być skuteczne raz na zawsze. Bo mówi tak. A jednak, gdy już 43. A ziemia ta będzie przez nich opustoszona i będzie miała spłacane jej zaległe sabaty. Zauważmy, że znowu mówi o sabatach tam, o czym mówił już prorok Ezechiel. Że opustoszeje z ich powodu, oni zaś odpłacą za swoje winy, ponieważ zgardzili moimi prawami, a moje ustawy obrzydziła sobie ich dusza. A jednak, gdy przebywać będą w ziemi swoich wrogów, nie wzgardzę nimi i nie obrzydzę ich sobie tak dalece, aby ich wytępić i naruszyć moje przymierze z nimi, gdyż ja Pan jestem ich Bogiem. I wspomnę dla nich na przymierze z przodkami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej na oczach narodów, aby być ich Bogiem. Jam jest Pan. A więc to karanie miało być takim ostatnim i najbardziej skutecznym. I teraz zapytamy się, co to znaczy siedmiorako? Siedmiokrotnie. Czy potrafimy sobie wytłumaczyć? Pan Bóg mówi, że siedmiorako, siedmiokrotnie. Czy byśmy tutaj znaleźli siedem jakiś? Tu znajdziemy kilkanaście różnych klęsk. Nie siedmiokrotnie. Jakie odniesienie? Jak zrozumieć siedmiokrotnie? I znowu bracia stanęli przed dylematem, czy w tym słowie hebrajskie słowo szeba się mieści jakieś znaczenie. Co to znaczy siedmiokrotnie? Czy jest tylko to sobie tak wtrącone mimochodem? Czy Pan Bóg ukrył jakieś znaczenie dla karania narodu wybranego? I gdy weźmiemy na przykład konkordancję, to co brat Daniel Kaleta wydał te dwa tomy, według Stronga konkordancja, i tam pod numerami 76-51, 81-41 właśnie jest to, co jest w brytyjskich Bibliach tłumaczone. Te hebrajskie słowo szeba oznacza też siedmioletni okres. Siedmioletni, dosłownie tak, siedmioletni. Chociaż i siedem jest liczba też tym samym słowem. Siedmiokrotnie, siedmiorako też. Ale też jest i siedmioletni. Tak mają właśnie niektóre Biblie brytyjskie. I teraz te 7 lat, jak właśnie to przyjmiemy, wybierzemy, prawda? Może ktoś zarzucić, że to jest naciąganie, ale jeżeli wybierzemy właśnie taki sposób rozumowania, że to chodzi o 7-letni okres karania, więc nabiera on symbolicznego wyrazu, no bo jeżeli to miało być tak karanie raz na zawsze, to 7 lat to mniej niż na przykład 70 lat. W Babilonie byli 70 lat. Albo jak weźmiemy Księgę Sędziów, to tam byli karani kilkanaście, za Samsona 20 lat. Więc te 7 lat to nie jest jakimś takim okresem. I dlatego jeżeli pójdziemy dalej, stosując taki klucz, że 7 lat to jest takich 7 lat proroczych, gdzie jeden dzień to jest jeden rok, tak jak Biblia, to wszystko już jest, ma swoje podstawy biblijne, takie tłumaczenie. To te 7 czasów karania Żydów daje 2520 lat. No i zobaczcie, czy to jest przypadek. Z dwójnasobu wyszedł rok 1914, jak do 606 przed naszą erą. Dodamy 2520 lat, 7 czasów karania Żydów, wychodzi rok 1914. Czy przypadek, czy cudowna mądrość Boża? Każdy już musi sobie sam odpowiedzieć. A czy to był przypadek? To popatrzmy. Czy rok 1914 przyniósł jakiś, potwierdził przełom w historii Żydów i pogan? To nawet ludzie światowi, historycy, nieraz już tu braciom kiedyś żeśmy przytaczali takie wypowiedzi mądrych ludzi, jak oni widzą rok 1914. I bracia, kiedy wybucha wojna, kiedy my już też żyjemy ileś lat po tym 14 roku, to widzimy, jak cudownie ten rok 1914 zaznaczył się w historii. Że od tego czasu poganie zaczęli dostawać, znowu zaczęło się na zasadzie kontrastu, że po 14 roku błogosławieństwa spływają na Żydów, klęski na chrześcijaństwo. I wizja Eliasza pokazuje to, że kiedy Eliasz na Górze Bożej Chorek, co pokazuje 14 rok, widział trzy etapy niszczenia tego starego porządku rzeczy, władzy pogan. A Księga Objawienia również pokazuje, że miały przyjść jakieś trzy biady. Anioł leciał przez pośrodek nieba i zwiastował trzy biady, przez które miał być skończony gniew Boży. I właśnie te trzy biady wypełniają cały okres od wypowiedzenia dzierżawy poganom do ich fizycznego zniszczenia w już takim ostatecznym końcu czasów pogan. I możemy w skrócie sobie pokazać, co przyniosła pierwsza wojna światowa. Jeżeli chodzi o Żydów, wojna 14 roku spowodowała, że w 17 roku generał Allen by wypędził muzułmanów z Ziemi Świętej. Przypadek? Nie, myślę. W 21 roku, czy 20, nie pamiętam, Brytyjczycy Balfour, minister spraw zagranicznych, wydał deklarację, gdzie z wielką przychylnością i obiecał, że powstanie, zaczną się działania mające na celu powstanie państwa żydowskiego. Coraz większa emigracja. W końcu też powstała siła, która później w 1948 roku spowodowała, że miała największy wpływ, Związek Radziecki miał największy wpływ na to, że powstało państwo izraelskie. W znacznym stopniu pomogła uzyskać tą niepodległość. A co z poganami się w tym czasie działo? Jak wojna 14 roku wpłynęła? Że upadły trzy cesarstwa panujące z Bożej łaski. Ta spuścizna po tym świętym przymierzu została w pył obrócona w wyniku wojny 14 roku. Powstał komunizm jako ta armia pana, który miał używać do niszczenia starego porządku rzeczy. To w skrócie pierwsza wojna. Później druga wojna, druga biada, o której mówi anioł lecący przez pośrodek nieba. To trzęsienie ziemi z wizji Eliasza. Jeżeli popatrzymy na Żydów, co się stało? W wyniku Holokaustu, co prawda, co niektórzy mówią, że zaprzecza temu boskiemu błogosławieństwu. Czy zaprzecza? Wydaje się, że gdyby nie Holokaust, to oni by dalej siedzieli tutaj w tych krajach swojego wygnania i by nigdy nie wrócili do Palestyny. To było straszne, że 1/3 populacji Żydów zginęła. Ale czy to był jedyny taki straszny cios dla tego narodu? Jak w drugim powstaniu Bar Kokhby zginęło 1 000 000 ludzi, to ile zginęło wtedy? Też blisko 1/3, może 1/4. Ale jeżeli potrafiło na przykład zginąć w wyniku grzechu Dawida 70 tysięcy, o tak sobie. Jeżeli pierwsze powstanie, gdzie też 500 000 Żydów zginęło. Więc zobaczmy, że Pan Bóg widocznie tą srogość, którą okazywał narodowi wybranemu, to ona miała służyć pewnemu celowi. Ale, jak już powiedziałem, druga wojna światowa popchnęła sprawy żydowskie do tego stopnia, że narody świata poruszone tym Holokaustem, tą nędzą narodu, ich poniżeniem, ich klęskami, postanowiły im dać swoje państwo. A później wtedy, kiedy to trwało trzęsienie ziemi, kiedy był proces tego niszczenia, to jak popatrzymy na Izrael, to on się wzmocnił, bo z jednej strony komuniści chcieli tam uczynić w Izraelu na początku, kiedy byli za tym, żeby powstało państwo Izrael. Myśleli, że, bo ponieważ dużo Żydów też poparło komunizm. Wielu wybitnych komunistów było pochodzenia żydowskiego. Uważali, że powstanie tam ich, tak jak Kuba blisko Ameryki powstała, była taką bazą dla Związku Radzieckiego. Myśleli, że na Bliskim Wschodzie Izrael będzie tak. Ale Izrael wybrał Zachód i przez ten Zachód był hołubiony przez wiele lat, przez Amerykę szczególnie był finansowany. I widzimy, że w tym okresie tego trzęsienia ziemi, kiedy tutaj Europa, świat spotykał się z ekspansją komunizmu, to on umacniał się i rósł potęgę. Natomiast druga wojna przyniosła dla pogan, dla Żydów błogosławieństwo. Dla pogan ciosy ze strony komunizmu. Eksport rewolucji, koniec ery kolonialnej. Przecież te kraje chrześcijańskie to żyły z czego w dużym stopniu? Eksploatowały kolonie w Afryce, w Azji. A to wszystko na skutek działania tego komunizmu zostało im odebrane. Ten okres po II wojnie światowej to wśród tych narodów chrześcijańskich, które były pod wpływem komunizmu, spotykały się właśnie z walką z religią. Czyli generalnie ten bicz Boży był nastawiony na niszczenie starego porządku rzeczy. No i trzecia biada, o której Pismo Święte mówi, o tym ogniu z wizji Eliasza. Ogniu to jest anarchia. To jest zagłada starego porządku, która będzie wywołana samobójstwem Samsona, już mówię takim obrazowym językiem, ale jednocześnie też i upadkiem Goga w Ziemi Świętej. To będzie też upadek fałszywej religii chrześcijańskiej, pokazanej też w tym zniszczeniu Jezabeli w Starym Testamencie. Upadek kapitalizmu pod ciosami świata pracy, oszukiwanego i wyzyskiwanego. Tych żeńców, których wołania doszły do Pana Zastępu i którzy kiedyś mieli się zbuntować i zniszczyć. Czas się zbliża, to tylko jeszcze chcę zwrócić na dwie rzeczy. Przeczytałem, braterstwu, z księgi Zachariasza taki fragment, gdzie prorok widział te cztery rogi najpierw, które rozniosły Izraela, a później czterech kowali, którzy je postrącali. I te cztery rogi to cztery potęgi właśnie ze stu Nabuchodonozora, dzierżawcy czasów pogan. I gdy skończył się ich czas, Pan przysłał czterech kowali, którzy przez ostatnie te 70 lat od rewolucji październikowej do 89 roku nękali stary porządek. Pisze, że oni mieli najpierw poprzestraszać, a później postrącać. Ja myślę, że to są te doktryny komunizmu. Komunizm jak powstał i to pokazane w tej drugiej biadzie, że czterech aniołów zostało rozwiązanych, którzy pobili ogniem, dymem i siarką 1/3 ludzkości. Tak Księga Objawienia mówi. Propagandą, rewolucją tych czterech aniołów to tak jak Lenin zaprogramował, że najpierw ma być rewolucja, później dyktatura proletariatu, socjalizm, a później socjalizm do komunizmu. To byli ci czterej aniołowie, którzy pobili 1/3 świata i to są te czterech kowali. I to nawet w herbie Związku Radzieckiego był młot, narzędzie kowalskie i sierp. Czy przypadkowo. To są te doktryny komunistyczne, które w tym etapie niszczenia władzy pogan miały odegrać niepośrednią rolę. Chciałbym jeszcze zatrzymać się nad widokiem posągu Nabuchodonozora. Z tym, że cały czas, już ja nieraz mówiłem, braterstwo, ale mówię, że te ostateczne zniszczenie przez Samsona, czy przez komunistów, czy tych 10 królów z objawienia, to miało być już nie w formie takiej zorganizowanej, zaplanowanej, jak działo się przez ten okres drugiej biady, a to miał być desperacki akt, samobójczy akt społeczeństw, których ten socjalizm nauczył, co mu się należy, a co mu odbierają. Jak popatrzymy jeszcze na posąg Nabuchodonozora, to tam widzimy historię władzy pogan. Czy Babilon, głowa złota, później srebrne ramiona i tors to Medopersja. Grecja to jest miedziany brzuch i biodra, a Rzym nogi z żelaza. Najpierw Rzym pogański, później papieski. I jak popatrzymy na budowę tego posągu, to on ukazał się Danielowi w całości, prawda? I później kamień uderzył z góry stopy. Ale jeżeli popatrzymy na historię tworzenia tego posągu, to on tworzył się, można powiedzieć, od góry. Tak jak lud Boży, prawda? Jak ten Mesjasz mistyczny. To też można powiedzieć, głowa i ciało to się tworzy od góry. Najpierw głowa, a wierzymy, że ostatni członkowie Kościoła to w tych nogach są pokazani. Podobnie z Danielem. I z góry do... I ostatnim tworem tego posągu to miały być stopy z żelaza i gliny. I jak czytamy ten przekaz Daniela, to mówi tak, a że widziałeś czwarte królestwo, będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie, jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocza. I taki był Rzym pogański, który deptał wszystko, niszczył, nie było siły na niego, wygrywał wszystko, miał cały ówczesny świat pod swoją kontrolą. Później Rzym papieski. Aczkolwiek szedł tam ten, można powiedzieć, taki duchowy element, ale to też była potęga, która władała królami, to też było żelazo. To też było żelazo, święta inkwizycja, krucjaty. Ogniem i mieczem niszczono wszelki opór wobec tej potęgi. Dopiero w 1870 roku, kiedy Garibaldi odebrano we Włoszech, nastąpił, odebrano im władzę świecką, papież się zamknął. I ta bestia papieska, można powiedzieć, poszła do przepaści. Ale posąg dalej istniał, bo ta spuścizna, te kraje chrześcijańskie dalej dzierżyły prym w świecie. I później mówi tak, a że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy, że zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego. Tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. A za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. No i teraz, czy my w historii, jak patrzymy, no bądź co, bądź już na te czasy nam współczesne, czy widzimy 10 palców z żelaza i gliny? Że to się wcale nie, no to ledwo się trzyma, no to tak z proroka Daniela wynika, że będą obok siebie ludzie, będzie glina i żelaza, ale zmieszają się ludzie, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego. Co to znaczy? Czy teraz na przykład my widzimy to, czy nie? Ja myślę, to być może bratesa nie zgodzą się z takim wnioskiem, ale ja myślę, że najpełniej odzwierciedla to ten 3,5-letni związek Kościoła rzymskiego z komunizmem. To, co też uważam, jest pokazane w objawieniu, gdzie jest powiedziane, że tych 10 królów na jedną godzinę mieli sięgnąć po władzę z tą niewiastą wszeteczną. Tak jak Samson z Dalilą mieli się złączyć, w związku, który bardzo krótko przetrwał, ona go oszukała i tych 10 królów nienawiści miało później bestię. niewiasty mieli obnażyć i zniszczyć. I ja myślę, że jak na dzień dzisiejszy, to to najpełniej pokazuje to wypełnienie z tego proroctwa. Czy teraz dostrzegamy to połączenie? Ja myślę, że już nie ma zorganizowanego komunizmu. Papiestwo nie ma żadnych możliwości, aby stać się częścią jakiegokolwiek potężnego systemu. Nikt go nie chce. A z Chinami się połączyć, z tymi potęgami, które teraz, jak komentatorzy mówią, że największymi potęgami są Chiny, Indie, Brazylia. Turcja okazuje się, że w Europie staje się wielką potęgą. Zmieniła ten też kurs, żeby się przeciwstawić Izraelowi. Władza świecka, jak popatrzymy w Europie, w krajach chrześcijańskich, jest bezradna wobec odgłosów anarchii, kryzysów, nie ma środków zaradczych żadnych. Więc czy ten posąg istnieje? A jeżeli istnieje, no to musielibyśmy zobaczyć. Jeżeli nie istnieje, to co to znaczy? To wygląda, że kamień uderzył już ten posąg. A nadchodzący wicher tylko rozmiecie pozostałość. I bracia zawsze tłumaczyli, że tym kamieniem to jest Królestwo Boże, to jest Kościół skompletowany. Czy jest to możliwe, żeby Kościół w ciele ogłaszał niektóre prawdy, pokazywał i to miało być działaniem Bożym? Tak o Jeremiaszu jest powiedziane, że kiedy został Jeremiasz powołany, to Pan Bóg mu powiedział, oto daję ci władzę, żebyś kruszył, niszczył, a później budował i tworzył. Ale jest jeszcze w psalmie 149 taka wzmianka, którą chciałbym przeczytać. Jak zrozumieć taką postawę? 149 psalm. Aleluja, śpiewajcie Panu pieśń nową na chwałę Jego w zgromadzeniu wiernych. Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego. Dzieci Syjonu niech się radują z Króla swego. Niechaj w pląsach chwalą imię Jego. Niech grają Mu na bębnie i na cytrze. Bo Panu podobał sobie lud swój. Pokornych ozdabia zbawieniem. Niech wierni radują się z chwały. Wesoło śpiewają na swym posłaniu. Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku. I teraz, czy to jest z tej strony zasłony, czy z tamtej? No się zastanawiamy nad tym. Radują się na swoim posłaniu. Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, miecz obosieczny w ich ręku, aby dokonać pomsty nad ludami, aby ukarać narody, aby związać pętami ich królów, a dostojników ich zakuć w kajdany, aby wykonać na nich wydany wyrok. To jest chlubą wszystkich Jego wiernych. Aleluja. Czy miał być taki okres w historii Kościoła, kiedy ta klasa Jana miała ogłaszać wyroki, pokazywać to, co się dzieje i komentować to w należyty sposób? I w ten sposób, tak jak Mojżesz uczestniczył w plagach egipskich, tak jak prorocy mieli ten dar, żeby byli uznani za narzędzia Boże. Czy tu miał być taki okres jeszcze? Przed tym ostatecznym zakończeniem tych czasów pogan, kiedy jeszcze tam polegną na górach jako Gog izraelski.
Ale przepraszam, prawda, to jeszcze się nie skończyły według brata czasy pogan? No, bo brat mu wytłumaczył, że w 14 roku się skończyły.
No tak. No, i właśnie to chciałem powiedzieć. Że tam została im dzierżawa wypowiedziana i to, co się dzieje przez te ostatnie lata, ciągłe niszczenie. To jest ten okres, który zostanie zakończony ostatecznie, definitywnie klęską Goga na górach izraelskich. Tam to ostatecznie zostanie zakończone. A teraz to jest czas. To nie jest ucięcie siekierą i pozbawienia życia od razu, tak jak z narodem żydowskim było. Że naród żydowski od łaski został odrzucony kiedy? Kiedy Chrystusa ukrzyżowali, a dopiero za 100 lat fizycznie zostali zniszczeni. To jest fakt, niepodważalny, że to jest proces. I taki sam proces ma nastąpić w realizacji końca czasów pogan. I to, co się dzieje przez te ostatnie lata, co my jesteśmy świadkami, to jest dowodem na to, że tak Tak właśnie Pan Bóg postępuje. I teraz przeczytałem ten psalm 149, żeby też braterstwu nasunąć w formie pytania, jak to zrozumieć. Czy to jest możliwe, żeby lud Boży, będąc tutaj jeszcze na ziemi, w stanie popieczętowania, mógł wydawać pewne sądy na temat tego, co się dzieje w świecie. Pewnie, że to nie jest jako dogmat stawiane, tylko jako sprawa do rozsądzania. Do rozsądzania, do porównywania czasów i proroctw, w jakich my żyjemy. Czy to światło dalej nam świeci, czy zostaliśmy zawieszeni, co może spowodować też cofnięcie się w naszym dochodzeniu do Królestwa Bożego, do zrozumienia lepszych. Kończąc moje rozważanie, życzyłbym, żebyśmy mogli być u tych, którzy w takim komfortowym stanie, na łożach swoich, odpoczywając, mogli spełniać wolę Bożą, zrozumieć te proroctwa, które nam dał, a kiedyś znaleźć się w Królestwie, którego braterstwu życzę i sam pragnę. Na tym